Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Mamy pieniądze, mamy możliwości, by rozwijać firmę, ale brakuje nam rąk do pracy. Takie stwierdzenia coraz częściej padają z ust pracodawców. To już nie tylko czas poszukiwań wysoce wykwalifikowanych pracowników z branży IT. To czas, gdy pracodawcy poszukują budowlańców, betoniarzy, murarzy, tynkarzy, zbrojarzy, brukarzy, cieśli, dekarzy, stolarzy budowlanych, blacharzy budowlanych, monterów instalacji na budowach oraz pracowników robót wykończeniowych na tychże budowach. Jak działają rekruterzy? Gdzie szukać potrzebnych pracowników? Jakie działania podejmują związki pracodawców i urzędy pracy? Bowiem polska gospodarka cierpi na brak rąk do pracy. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z moimi gośćmi. Panem Tomaszem Zawiszewskim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Z paniami Elżbietą Wiewiórą, szefową Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
I panią Lucyną Brodzią, z Zespołu Szkół Chemicznych, a jednocześnie Radą Dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej, a także z panem Łukaszem Kosińskim z Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli.
Dzień dobry państwu.
I naszym ostatnim i kolejnym gościem jest pan Romuald Kosieniak, wiceprzewodniczący Zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw.
Dzień
i właśnie
dobry.
Do pana pierwsze pytanie. Czy zgadza się pan z tym, co powiedziałem przed chwilą? Pracodawcom brakuje rąk do pracy, mają pieniądze, chcą inwestować, tylko kim to zrobić?
Rzeczywiście, nie trudno z panem się nie zgodzić, gdyż odczuwamy duży brak pracowników na rynku pracy naszego regionu, naszego województwa, nie tylko miasta Bydgoszczy. Oprócz tych zawodów, które pan już wymienił, możemy dodać operatorów obrabiarek skrawających, spawaczy, ślusarzy, lakierników, a także informatyków, których nadal brakuje, programistów, grafików komputerowych. Brakuje również osób, o których całkiem niedawno mówiło się, że jest ich wystarczająca ilość. Mam na myśli pielęgniarki, położne, lekarze, fizjoterapeuci, masażyści i psycholodzy.
No ja już widziałem takie sytuacje, że zatrudnię pracowników, nauka zawodu na miejscu.
Rzeczywiście, no, w tej chwili mamy takie wyjście awaryjne, bym powiedział, związane z zatrudnieniem obcokrajowców na terenie naszego regionu, na terenie naszych firm, przedsiębiorstw. W tej chwili taką dominującą grupą są Ukraińcy, którzy dostosowują się do naszych potrzeb i stanowią taką, bym powiedział, rezerwową siłę roboczą, bo nie ukrywamy, że optymalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie Polaków, polskich pracowników. Natomiast, no, jak to się mówi, na bezrybiu i rak ryba, stąd konieczność zatrudniania Ukraińców czy innych nacji poza Polakami.
Rezerwowa siła robocza, ale myślę, że i z punktu widzenia pracownika, i z punktu widzenia pracodawcy lepszym byłby ten pracownik na stałe, bo w niego przecież pracodawca inwestuje określone pieniądze, no, choćby dając mu możliwości doskonalenia zawodowego, i myślę, że każdy pracodawca nie chce, żeby za moment ten wykwalifikowany już przez niego pracownik powiedział mu adieu i pojechał pracować do Niemiec albo do Irlandii.
Stąd mówię o rezerwowej takiej grupie pracodawców, gdyż tak jak powiedziałem wcześniej, optymalnym rozwiązaniem dla nas, dla pracodawców, jest zatrudnienie Polaków. Można ich szkolić, można wiązać z nimi rozwój firmy. Oni, co jest niezwykle ważne z naszego punktu widzenia, wiążą swój rozwój z naszymi przedsiębiorcami, stąd rzeczywiście optymalnym rozwiązaniem byłoby w tej trudnej sytuacji, bo przecież wiemy, że migracja wewnętrzna w województwie kujawsko-pomorskim jest ujemna, to znaczy więcej osób wyjeżdża do innych województw niż przyjeżdża do nas. Jest kwestia wyjazdów do Unii Europejskiej, kwestia niestety starzejącej się kadry, jeżeli chodzi o nauczycieli zawodu. To są wszystko elementy, które musimy jak najszybciej przezwyciężyć, żeby właśnie ten status polskiego pracownika w polskim przedsiębiorstwie w naszym regionie podnieść, żeby był optymalny, żebyśmy mogli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Pan Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Nauczył się pan już ukraińskiego?
Coraz częściej mam wrażenie, że urzędzie mamy więcej klientów, którzy posługują się językiem ukraińskim niż polskim, bo tylko w tym roku pracodawcy zarejestrowali 4000 oświadczeń o powierzeniu pracy właśnie obywatelom nie tylko Ukrainy, ale faktycznie ta grupa
dominuje.
Tam jest jeszcze kilka krajów, gdzie można skorzystać z uproszczonej procedury. Oprócz tego są jeszcze pracownicy, którzy pracują na podstawie zezwoleń wydanych przez wojewodę, więc to jest bardzo duża liczba już. Ja tak ostrożnie szacuję około 10 tysięcy pracowników cudzoziemców na terenie naszego miasta i powiatu.
Około 10 tysięcy to nie jest taka jakaś liczba, która mogłaby robić ogromne wrażenie, bo to na razie jest chyba kropla w morzu potrzeb. Jakie są potrzeby z punktu widzenia Urzędu Pracy pracodawców?
W ubiegłym roku pracodawcy zgłosili u nas ponad 20 tysięcy ofert pracy. Natomiast urząd nie jest jedynym źródłem, gdzie poszukuje się pracownika, więc możemy to śmiało tą liczbę pomnożyć przez 4. To nie znaczy, że powstało 80 tysięcy miejsc pracy, ale obserwujemy od 2-3 lat cały czas przyrost i zapotrzebowanie ze strony rynku na pracowników, głównie fachowców, właśnie w tej branży, o której pan redaktor mówił, budowlanej, ale również w branży mechanicznej, również w branży IT, również w branży medycznej, o czym mówił pan przewodniczący. Także nie jesteśmy w stanie jakby zapewnić tego zapotrzebowania osobami bezrobotnymi, bo poziom bezrobocia w Bydgoszczy to jest ledwo 4% w tej chwili. Po prostu tych ludzi nie ma.
Ta liczba może szokować, bo mówiliśmy o chcieliśmy, żeby z dwucyfrowej się stała jednocyfrowa ta liczba bezrobotnych, a teraz mówimy o tym, że to jest raptem 4, w Polsce już poniżej 6 punktów procentowych, czyli ten rynek został już wydrążony.
Rynek został w pewien sposób wydrążony. To jest spowodowane z jednej strony właśnie ogólną sytuacją gospodarczą, czyli tym boomem, gdzie jest zapotrzebowanie nie tylko w naszym województwie. Z drugiej strony sporo osób odchodzi na emeryturę. Mamy niż demograficzny, mniej osób jakby wchodzi na ten rynek i powstaje luka, którą pracodawcy czy rynek, mówiąc ogólnie, w tej chwili stara się wypełnić, posiłkując się zatrudnieniem cudzoziemców.
Jeżeli można, panie redaktorze, się wtrącić, to my oczywiście jako pracodawcy śledzimy biuletyny wydawnictwa zarówno Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Prognoza jest taka, że do 2030 roku rynek pracy zmniejszy się o 138 tysięcy osób. Jest to ogromna rzesza ludzi, którzy będą, że tak powiem, tworzyć ogromną lukę. Musimy siedzieć
i czy to pilnie będą tylko i wyłącznie emeryci?
Nie tylko. Mówię, to są migracje, to są wyjazdy, to są zmiany miejsca pracy, ale generalnie, no tak jak w całej Polsce, tak i w naszym regionie, starzejemy się, społeczeństwo jest coraz starsze i emerytury będą tutaj tym głównym elementem związanym z tak ogromnym obniżeniem ludzi, którzy pracują na nasze funkcjonowanie, na nasze utrzymanie.
I na nasze emerytury, mówiąc
wprost. I na nasze emerytury, oczywiście.
Pani Elżbieta Wywiura, szefowa Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, twierdzi, że jesteśmy na tle kraju w lepszej trochę sytuacji, bo nie popełniliśmy błędu likwidacji szkolnictwa zawodowego.
Tak, zgadzam się, że na przestrzeni tych kilkunastu lat, kiedy funkcjonowały gimnazja i kiedy był taki odwrót ogłoszony od szkolnictwa zawodowego, Bydgoszcz nie zlikwidowała żadnych szkół zawodowych, utrzymywała je. Jakby chętnych było w różnych latach, na różnym poziomie były nabory i dlatego jest nam łatwiej teraz na tej bazie istniejących szkół zawodowych. Mamy obecnie 13 techników i 13 szkół branżowych, jakby odbudować to szkolnictwo zawodowe. Niemniej najmniejsze zapotrzebowanie na edukację nasza młodzież widzi w szkołach branżowych, czyli szkoły branżowe nadal nie cieszą się popularnością. I zmiana ustroju szkolnego, która wprowadziła wprowadziła jakby nowe nazewnictwo. Zrezygnowano ze szkół zawodowych, czyli tak zwanych popularnych zawodówek, na rzecz szkół branżowych.
To zupełnie
na razie się to nie przełożyło na wzrost kandydatów do tych klas szkół branżowych pierwszego stopnia. Na pewno obserwujemy natomiast wzrost kandydatów do techników. Czyli, że możemy powiedzieć, że teraz mamy więcej uczniów w technikach niż w liceach ogólnokształcących.
Trochę zaskakuje mnie to, co pani mówi, no bo młody człowiek chyba może już musi mieć tę świadomość, że co z tego, że mam świadectwo maturalne, jak niczego nie umiem, nie mam fachu, nie mam zawodu i co, pójdę z tym świadectwem maturalnym być kucharzem, stolarzem, budowlańcem, medykiem? Nie.
No nie, aczkolwiek też w ostatnim okresie takim dobrym rozwiązaniem są tak zwane KKZ-y, czyli kursy zawodowe, kursy kwalifikacyjne, czyli że jak mam maturę, nie zdobyłem jakiegoś zawodu, no mam wykształcenie ogólne, no to mogę skorzystać z takiej formy doskonalenia. To trwa około półtora roku i jeżeli mam maturę, to też przez to półtora roku mogę zdobyć tytuł technika w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.
Są chętni?
Są chętni. Mamy Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Mechanicznych numer 2, przy Zespole Szkół Chemicznych również mamy takie kursy. Są w Ekonomiku też takie kursy i zaczyna zawsze więcej kandydatów niż je kończy,
no
ale tak jest to zwyczajowo przyjęte, że już wśród dzieci obserwujemy, już to kiedyś wcześniej mówiłam, zanik wytrwałości, no to wśród młodych i dorosłych też ta wytrwałość i pokonywanie jakichś przeszkód i barier, żeby nie powodowało to nagłego wycofania. Te kursy są wymagające, bo przez te półtora roku naprawdę trzeba intensywnie się nauczyć zawodu.
Pytałem, czy są chętni, bo...
Chciałabym jeszcze dodać, jeżeli chodzi o kwalifikacyjne kursy, że my od 2 lat prowadzimy, czy od 3 rok prowadzimy kształcenie na kursach, w tym rozpoczęty kurs we wrześniu 2017 roku, średnia kursantów to 40+, czyli ludzie podejmują kształcenie, widzą szansę w dalszym kształceniu zgodnie z ideą kształcenia przez całe życie. Jesteśmy po pierwszym semestrze, zmalała liczba uczestników kursu, ale dalej jest to imponująca liczba, bo na 40 przyjętych kandydatów w tej chwili mamy 28 osób, które ukończyło pierwszy semestr. Jesteśmy pod wrażeniem tych osób, są to osoby zdeterminowane, chcące rozwijać swoje zainteresowania. Wielu osobom przydaje się to w życiu zawodowym, przy realizacji obowiązków zawodowych. Część osób traktuje to jako hobby, ale część widzi możliwość przekwalifikowania się, wykorzystania tych umiejętności w budowaniu nowej ścieżki rozwoju zawodowego.
Ja pytałem, czy są chętni, dlatego że ostatnio rozmawiałem z przedstawicielami pewnej firmy, która ma unijne pieniądze i organizuje szkolenia dla osób powyżej 30 roku życia nieaktywnych zawodowo i ich problem polega na znalezieniu kandydatów.
Myślę, że przede wszystkim promocja, ukazanie walorów, jakie efektów, jakie ten kurs przyniesie. I jeszcze powiązanie z konkretnymi stanowiskami pracy, gdzie można te umiejętności wykorzystać. Wśród kursantów mamy też obecnych uczniów naszej szkoły. I oni ukończąc ten kurs uzyskają świadectwa, a potem dyplomy i kończą szkołę, mając potwierdzenie 2 zawodów. I to jest niezwykle cenne połączenie takiej możliwości i wykorzystanie tego czasu spędzonego w szkole na edukację wielokierunkową.
No tak, taki jest współczesny świat, ale pan Łukasz Kosiński z Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli dobrze wie, że tych nauczycieli zawodu coraz mniej. A to no... Nie znajdziemy na każdym rogu kogoś, kto jest fachowcem i jeszcze tę fachową wiedzę potrafi przekazać.
Problem polega na tym, że z jednej strony starzeje nam się kadra, to jest ogólny trend, a z drugiej strony powstają zawody, których dawniej nie było. Albo wiemy o tym, że powstaną zawody, których dzisiaj nie ma. W związku z tym dostosowanie edukacji samych nauczycieli, tych, którzy przeszli przez studia, tak, później trafiają na rynek nauczycielski, no to nie jest takie łatwe. To jest rzeczywiście myślenie perspektywiczne w perspektywie kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat. Ciężko jest przewidzieć dzisiaj, w jakim zawodzie konkretnie nauczyciel za 5-6 lat, ten, który dzisiaj powiedzmy kończyłby liceum czy technikum, pójdzie na studia, czego on będzie uczył za chwilę? Albo w jakim zawodzie czego będzie uczył? Bo zwróćmy uwagę, że technologia się rozwija. W związku z tym no, z jednej strony cały czas na bieżąco i tutaj KKZ-y mogą czasami uratować też nauczycieli z odświeżeniem tak naprawdę wiedzy albo z pozyskaniem nowej wiedzy, która może im się przydać w wykonywaniu codziennych obowiązków nauczyciela przedmiotu zawodowego.
Powiedział pan, że tych zawodów, których jeszcze nie ma, już musicie szukać nauczycieli. O jakich zawodach pan myśli?
No tak naprawdę będziemy mówili tutaj o branży naszej IT, szeroko pojętej i o cyfryzacji. Tak, z jednej strony mówimy o tej cyfryzacji, przyzwyczajamy się do tego, że korzystamy, tak jak tutaj w studiu, z nowoczesnych technologii, a z drugiej strony mówimy o samej komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale też mówimy o aspekcie takim społecznym i kulturowym. W związku z tym wykorzystywanie nowoczesności, nowoczesna czy sztuczna inteligencja, tak, zgłaszane propozycje i potrzeby przygotowania fachowców, w jaki sposób pracować ze sztuczną inteligencją, no to nie jest takie łatwe, ale jeszcze jeden aspekt tutaj był poruszony przy stole przez państwa. Ważne jest to, aby cały czas obserwować rynek i to, że Bydgoszcz zachowała takie status quo i równowagę na rynku w przygotowaniu z jednej strony uczniów i absolwentów do wejścia w branżach naszych takich, powiedzmy, konkretnych, gdzie. I zwróćmy uwagę, drodzy państwo, kończąc dawną szkołę zawodową, czy teraz szkołę branżową, uczeń bardzo szybko może wejść na rynek. I tutaj też apel do rodziców, aby w rozmowach z młodymi ludźmi, tak samo apel do nauczycieli, nie tylko doradców edukacyjno-zawodowych, ale nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy są w szkołach podstawowych, czy jeszcze w gimnazjach, aby też tak mocno się zastanowić, czy bardzo mi zależy na tym, żeby wejść szybko na rynek, czyli skończę szkołę, teraz powiedzmy branżową, szybko podejmuję pracę. Czy mam jeszcze czas i pewnego rodzaju predyspozycję, żeby iść do technikum, czyli odraczam sobie trochę to swoje wejście
no to
na rynek.
Wsparcie finansowe rodziców.
Wsparcie finansowe no, utrzymują tak czy inaczej rodzice. Pamiętajmy, że obowiązek nauki cały czas jest do 18 roku życia. Teraz pytanie, czy ja od razu po szkole branżowej wchodzę na rynek już jako 18-19-latek i sam jakby się utrzymuję, pomagam w gospodarstwie domowym z tego, z którego wyrastam. Czy nasi rodzice mogą sobie na to pozwolić, żeby nam odroczyć pewnego rodzaju wejście na rynek? Wybieram technikum, ale jednocześnie gwarantuję sobie maturę od razu, jakby w pakiecie. Czy ja
Czyli
wybieram...
otwartą drogę na studia.
Jak najbardziej. Zresztą z każdego pułapu można wyjść na studia. Tu jakby nie ma blokady, bo po szkole branżowej także można kontynuować edukację i ostatecznie i tak skończyć z magistrem na dyplomie, tylko pytanie, jak to się w czasie rozłoży. Ale też są, i to pan redaktor powiedział, też są takie zawody, które jednak wymagają dojrzałości życiowej. Mówimy o lekarzach, tak? No ja nie wyobrażam sobie, że chociaż może ktoś się taki pojawić, 18, 19, 20-latek, który no jakby może, mógłby wejść w taki zawód lekarza, ale no zwróćmy uwagę, jednak tu jest potrzebna też taka pokora życiowa i obserwacja świata. W związku z tym...
Wolałbym, żeby nie był moim chirurgiem.
No i sam pan redaktor to powiedział. W związku z tym, wybierając liceum, gdzie będzie profil biologiczno-chemiczny, który daje nam możliwość jeszcze bez kwalifikacji, ale wejścia później na studia, które przygotowują mnie do medycyny i do bycia lekarzem, czyli odraczam sobie to wejście na rynek w tym zawodzie o ileś lat, później oczywiście aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Tak samo prawnicy, to właśnie Bydgoszcz tym wygrywa, że my z jednej strony przygotowujemy ludzi do takiego szybkiego wejścia na rynek, do wejścia na rynek w zawodach, które tego wymagają w dłuższej perspektywie i do tego, żeby jeszcze się przekwalifikować w chwili, kiedy to jest konieczne. W związku z tym teoretycznie możemy mówić o tym, że nauczyciele praktycznej nauki zawodu z jednej strony w szkolnictwie technicznym, ale z drugiej strony każdy nauczyciel w sumie przygotowuje do wejścia na rynek. Tylko w zależności od tego, jakiego przedmiotu na co dzień uczymy, no taki będzie oddziaływanie na ostateczny efekt. No i generalnie, bo to jest bardzo ważny element, nasi uczniowie, skoro mamy tak niską stopę bezrobocia, możemy powiedzieć, że to jest sukces bydgoskiej edukacji, że dostosowujemy edukację do rynku pracy, a z drugiej strony przygotowujemy naszych absolwentów do tego, żeby wybrali albo pracę, albo studia, albo jedno i drugie.
Jeśli można do tej dyskusji się włączyć, to oczywiście brak na rynku pracy osób, które mogłyby funkcjonować w przedsiębiorstwach. W przypadku przedsiębiorców jest taką dominantą związaną z rozwojem nowych technologii. I mogę Państwu powiedzieć na przykładzie mojej firmy, gdzie kiedyś było zatrudnionych 30 osób, dzisiaj ze względu na nowoczesny sprzęt, tachimetry robotyczne działające w oparciu o satelity amerykańskie i inne, nie zmniejszając swojej działalności usługowej, zredukowaliśmy zatrudnienie o 30%. Wiąże się to z tym, że kiedyś zespół projektantów, geodetów liczył 3 osoby. Dzisiaj wystarczy 1 osoba, która ma specjalistyczny, drogi, ale specjalistyczny sprzęt i jest 1 osoba wystarcza, żeby realizować zadanie, które kiedyś wykonywały 3 osoby. Jest to kierunek, który my, Związek Pracodawców Pomorza i Kujaw, zdecydowanie uczestnicząc w licznych programach unijnych, preferujemy.
Nacisk na technologię?
Zdecydowany nacisk na technologię. Biorąc pod uwagę analizy Wojewódzkiego Powiatowego Urzędu Pracy, o czym mówił przed chwileczką pan dyrektor, widzimy w rozwoju nowych technologii właśnie zniwelowanie tej ogromnej masy ludzi, którzy odchodzą z rynku pracy. Jest to dla nas, że tak powiem, z jednej strony ratunek, z drugiej strony nie ukrywajmy, no rozwój firmy związany jest z nowymi technologiami, z rozwojem, wszyscy się rozwijamy od szefa, który musi przejść z takiego starego zarządzania na nowoczesne, informatyczne, gdzie podgląda w komputerze, że nie jak to się nazywa, gdzie się urodził, tylko na jakim etapie swojego zadania realizuje.
Obecnie jest.
To. Obecnie jest i co realizuje. Więc to są te elementy, o których tutaj mówimy. Musimy połączyć tą edukację, o których tutaj panie dyrektorki nam bardzo ładnie mówiły. Zresztą pracodawcy bardzo są zadowoleni ze współpracy, zarówno z Wydziałem Edukacji, z panią dyrektor, jak i z dyrektorami szkół. Przyjmujemy uczniów na praktyki zawodowe. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby ta współpraca między nami była jak najlepsza. No i oczywiście też o bardzo ważne mówiła pani, która jest w Radzie Dyrektorów i doradza naszemu aktualnemu ministrowi edukacji, jak zarządzać tą edukacją, żeby jak ją promować, żeby jak najwięcej osób chciało pracować w naszych polskich firmach. Ja mogę powiedzieć, że w zeszłym roku 195 tysięcy firm funkcjonowało na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Większość to firmy, które zatrudniały do 10 osób. I może nadużywając trochę, ale będąc jedynym pracodawcą w tym gronie, takim czystym, mam na myśli Związek Pracodawców, zachęcam młodych ludzi i nie tylko młodych, przychodźcie do polskich firm, naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć wam fajne warunki pracy, będziemy wspólnie się rozwijać. No zachęcamy,
promujemy o to chciałem firmy zapytać. I promujemy... Dawniej pracownik pytał za ile, a dzisiaj oprócz tego za ile?
Tak, pyta za ile. Rzeczywiście wymagania pracownika dzisiaj są dosyć wysokie, ale my tego nie negujemy. Tak powinno być. Jesteśmy społeczeństwem rozwiniętym. Wszyscy młodzi ludzie dążą do optymalnego swojego rozwoju. Oczywiście takim dla nas takim argumentem jest właśnie wysoka technologia. Jeżeli ja przyjmuję do pracy, to oprócz właśnie pieniędzy oferuję nowoczesną technologię, oferuję bardzo ciekawe zadania inżynierskie. Ja akurat mam firmę inżynierską. Inżynierskie ciekawe zadania. No, mogę powiedzieć, nie będę wymieniał nazwy firmy, ale mogę powiedzieć, że na przykład obsługiwaliśmy budowę mostu z największym pylonem w Europie, tego przy PKS-ie w Bydgoszczy, gdzie nasi inżynierowie po prostu musieli wytyczyć to, co jest wiele metrów nad ziemią.
To, co dzisiaj już jest rzeczywistością.
To, co dzisiaj jest rzeczywistością. Czy nadzorujemy prawidłową budowę drogi S5? Nasi inżynierowie mają specjalistyczny sprzęt i muszą się wykazać no, prawie że ponad przeciętną wiedzą, żeby sprostać tym wymaganiom, które niosą nowe technologie.
Ale ja pytałem,
i to jest argument dla młodego człowieka. Przyjdź. Zobacz, nie tylko płacimy, ale również nauczysz się wielu ciekawych rzeczy.
No właśnie chciałem pytać o te dodatki, no bo teraz pracownik tak, żąda pakietu ubezpieczeniowego, żąda pakietu zdrowo, to już teraz nie tylko ta sama płaca.
Tak, tak, rzeczywiście, ale tak jak mówię, takim argumentem jest możliwość rozwoju młodego człowieka i młodzi ludzie doskonale wiedzą, że jeżeli przychodzą do firmy, która realizuje ciekawe zadania, to sami się mogą nauczyć, sami mogą mieć satysfakcję z tego, co robią. A to jest niezwykle ważne, żeby mieć satysfakcję. Oczywiście taką największą satysfakcją są pieniądze, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy oczekują dużej ilości pieniędzy. Niemniej jednak czasami tym elementem dodatkowym, który może zniwelować tą wysoką kwotę, która jest w wyobrażeniu każdego młodego człowieka podejmującego pracę właśnie nowym doświadczeniem, wyjazdami zagranicznymi, kontraktami zagranicznymi. To są takie elementy, które w naszych firmach funkcjonują. I tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich, żeby przychodzili do naszych firm w naszym województwie. I wtedy wspólnie będziemy to województwo budować.
Mówi pan w naszych polskich firmach, a my mamy takie szkoły, które swoich absolwentów rozdają po całym świecie i po całej Europie. Myślę tutaj na przykład o Technikum Żeglugi Śródlądowej. Myślę tu o pewnej szkole wyższej w Bydgoszczy, która kształci pracowników lotnisk. Oni natychmiast emigrują po uzyskaniu dyplomu, bo tam jednak widzą większe możliwości rozwoju niż tutaj.
No to jest prawda. No proszę państwa, to jest prawda. To jest tylko plus dla naszego regionu, że takie szkoły mamy. Rzeczywiście wszyscy musimy, tak jak tutaj siedzimy, pracować nad tym, żeby ci ludzie trafili do nas, bo taka była idea utworzenia tych szkół. Wiadomo, jeżeli chodzi o zaniedbany element związany z żeglugą śródlądową, czy z lotniskami. Myślę, że ci młodzi ludzie, którzy zaczną funkcjonować w naszym regionie i krok po kroku dochodząc do tych jednak bardzo wysokich standardów europejskich, no to jest jedyna szansa, żeby tych ludzi tutaj pozyskać.
Żeby pozyskać ich do naszych polskich firm, jak pan powiedział. Jak to wygląda z pozycji ogólnopolskiej? To pytanie kieruję do pani Lucyny Brodziak, która jest w Radzie Dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej. To nasze przystosowywanie edukacji do potrzeb zmieniającego się bardzo dynamicznie w tej chwili zmieniającego się rynku pracy.
Tak, i dlatego tą edukację trzeba ściśle połączyć z tym rynkiem pracy, połączyć, wejść we współpracę z pracodawcami. Jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to mamy dobre przykłady współpracy z pracodawcami. Ta chęć podjęcia współpracy wynika i ze strony pracodawców, i ze strony dyrektorów szkół.
Ale ta współpraca polega na czym? Na stypendiach na przykład?
Ta współpraca polega między innymi na udzielaniu stypendiów, ale powiedziałabym, że to jest raczej sprawa drugorzędna. Przede wszystkim mówimy tutaj o współudziale pracodawców w procesie kształcenia. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie z branży poligraficznej, że jeden z kierunków, który jesteśmy szkołą, która kształci w kierunkach poligraficznych, jednym z kierunków, które utworzyliśmy na potrzeby lokalnego rynku pracy, to technik procesów drukowania, gdzie to pracodawca zgłosił się do nas i sformułował, jakie ma oczekiwania od przyszłego absolwenta naszej szkoły, po to, aby mógł stanąć jako pracownik w jego zakładzie, być zatrudniony. I bardzo łatwo i weszliśmy we współpracę, bo to bardzo dobry przykład, że pracodawca określa swoje oczekiwania. My weryfikujemy zapisy w podstawie programowej i tak dopasowujemy realizację podstawy programowej, aby spełnić oczekiwania pracodawcy. Dodatkowo pracodawca jest otwarty na realizację kształcenia praktycznego na rzeczywistych stanowiskach pracy. I właśnie w tym zawodzie, technik procesów drukowania, uczniowie naszej szkoły kształcenie teoretyczne realizują w szkole, natomiast kształcenie praktyczne całkowicie jest przeniesione do zakładu pracy. Uczniowie pod okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu w tym zakładzie odbywają te zajęcia. Co więcej, pracodawca jest otwarty na kształcenie kadry pedagogicznej. W związku z tym nauczyciel ze szkoły, który zdobył kwalifikacje kończąc studia, ale nie posiada praktyki w tym zawodzie, przebywa razem z uczniami i obserwuje wykonywane zadania, przez co doskonali się, zdobywa umiejętności. Ta otwartość pracodawcy to także, to także organizacja stanowisk egzaminacyjnych. Już miałam w poprzednich dwóch latach egzaminy na stanowisku pracy w zakładach. Po raz kolejny w tym roku w trzech zakładach pracy będzie młodzież składała egzamin zawodowy praktyczny na stanowisku rzeczywistym w zakładzie pracy. To jest bardzo cenna współpraca. Dodatkowo jeszcze wkład pracodawcy w dodatkowe szkolenia, zdobywanie certyfikatów do uprawnień obsługi danego stanowiska, danej maszyny, możliwość skorzystania z wyjazdów studyjnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tej właśnie współpracy. W ostatnim czasie także doposażanie stanowisk do realizacji praktycznej nauki zawodu, także w szkole. Dodatkowe możliwość dodatkowych staży w zakładach pracy w czasie wakacji. Nowa propozycja współpracy to spotkania z rodzicami i uczniami szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych, obecnych klas siódmych, po to, aby osobom niezdecydowanym na podjęcie kształcenia w danym zawodzie uzmysłowić, jakie zadania zawodowe na stanowisku introligatora, drukarza czy technika procesów drukowania będzie uczeń wykonywał. Branża poligraficzna jest branżą dynamicznie rozwijającą się i potrzebuje rąk do pracy. W Bydgoszczy praktycznie 70% zakładów z tej branży zgłasza zapotrzebowanie na nowych pracowników. I my nie jesteśmy w stanie, chcemy temu sprostać, ale młodzież nie chcę podejmować kształcenia w tym zawodzie.
No cóż, dożyliśmy czasów, gdzie pracodawcy muszą już na poziomie edukacji szukać swoich przyszłych pracowników. Bardzo mi się podoba to, co pani powiedziała, bo z drugiej strony pracodawcy też mają z tego niezły zysk. Uczeń przychodzi, to jest mój potencjalny kandydat na pracownika. Ja go sobie obejrzę, poznam jego charakter, będę znał jego umiejętności, bo sam uczestniczę w kształtowaniu i kształceniu jego. No, niezła korzyść dla pracodawcy.
Oczywiście, że tak. Jesteśmy z takiej formy współpracy bardzo zadowoleni. Coraz więcej przedsiębiorstw deklaruje i realizuje już również model kształcenia w następujący sposób. Przyjmujemy do pracy techników, a następnie technicy ci, funkcjonując w zawodzie, studiują zaocznie. Proszę mi uwierzyć, to są najlepsi studenci. Oni doskonale łączą wiedzę praktyczną z wiedzą teoretyczną. Oni tak naprawdę wiedzą, co robią, czego się uczą i co po tych studiach będą mieli. Oczywiście po ukończeniu studiów jest awans zawodowy, jest wyższa płaca, jest wyższe stanowisko. To jest też kierunek, który pracodawcy stosują w dobrej formule. Mamy dobrego, wykształconego człowieka, technika, który w naszej firmie stał się inżynierem, naszym inżynierem. To jest właśnie taka atmosfera współpracy pomiędzy pracodawcą, pracownikami. Jest to taki też element trochę rywalizacji w firmie. Są to same pozytywne elementy. My jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do różnego rodzaju staży, przyjmowania stażystów, uczniów na staży, współpracy. I rzeczywiście współpracujemy w zakresie programu nauki. Mówimy osobom, które są odpowiedzialne za edukację, czego oczekujemy, jakie są nasze wymagania, co to znaczy praca biurowa. Dzisiaj to jest zupełnie inny standard niż jeszcze kilka lat temu.
To już nie ma szuma do pisania.
Tak, biorąc pod uwagę rozwój technologii, internet i wszystkie elementy związane z komputeryzacją.
Jakby na potwierdzenie pana słów, rozmawiałem kiedyś z rektorem jednej z bydgoskich wyższych uczelni i powiedział mi, że najlepsi są studenci zaoczni. mężczyźni pracują w Irlandii, przylatują na weekend, pilnie się uczą, bo wiedzą, jaką wartość będą miały te umiejętności i te dyplomy, które na tej uczelni zdobędą.
Ja mam nadzieję, że tych z Irlandii będzie coraz mniej, a coraz więcej będzie właśnie z Bydgoszczy, z Szubina. Może nie będą latali samolotem, ale spokojnie dojadą i będą się edukować.
Kiedyś dla urzędów pracy najważniejszą rzeczą było przeszkolenie pracownika, zmiana jego umiejętności i wartości na rynku pracy. Organizowano różne kursy. Pamiętam jeszcze taki czas, kiedy na przykład upadła Kobra i pojawiło się na rynku wielu bezrobotnych cholewkarzy, z którymi nie było co zrobić, i oni uparcie twierdzili, że chcą pracować jako cholewkarze i nie chcieli się przebranżawiać, przeszkalać. Teraz oczywiście już takich problemów nie ma. Na czym urzędy pracy w tej chwili się koncentrują?
Jeżeli mówimy o pracy z osobami bezrobotnymi, to te wszystkie instrumenty, czy szkolenia, czy staże, które mają służyć nabywaniu kwalifikacji zawodowych, umiejętności praktycznych, czy subsydiowane miejsca pracy, funkcjonują w ograniczonym zakresie, bo jest na to przeznaczonych mniej pieniędzy, no bo poziom bezrobocia jest mniejszy. Dla nas, myślę, najważniejszym zadaniem to jest jakby przekonanie części osób, zwłaszcza tych długotrwale bezrobotnych, do tego, że mimo wszystko warto na ten rynek wejść czy powrócić. Często są to osoby starsze. A to, czy one wrócą, to tak naprawdę zależy od oferty tego rynku. My obserwujemy taką sytuację. Bezrobocie jest najniższe w dużych miastach. To jest normalna rzecz. Natomiast,
no bo łatwiej pracę znaleźć w Bydgoszczy niż w Kowalewie. No, oczywiste.
Ale z kolei dla przykładu w Poznaniu, gdzie poziom bezrobocia jest zdecydowanie najniższy w Polsce, tam jest 1,4%. Analizowaliśmy liczbę ofert pracy. Czy ich jest aż tyle więcej niż w Bydgoszczy? Niekoniecznie. Mamy dużo, oni też mają dużo. Mimo wszystko ten poziom liczony statystycznie jest niższy, bo oferta rynku jest mimo wszystko lepsza. Czy przykład Warszawy, gdzie poziom zarobków jest wyższy i moim zdaniem wśród osób bezrobotnych, bo mimo wszystko, mimo tak niskiej stopy, to jednak są osoby, i to jest kilka tysięcy osób, które wciąż pozostają w rejestrach u nas. W skali województwa to będzie ponad 80 tysięcy. Jak przekonać ich, że warto wejść na rynek, czy wrócić na rynek? Jak mówię, głównie będzie to zależało od oferty, czyli przede wszystkim od poziomu wynagrodzenia, bo na większości stanowisk, które są poszukiwane za pośrednictwem urzędów pracy, czyli tych niższych, nie wymagających jakichś ekstra kwalifikacji inżynierskich, dla ludzi, którzy szukają pracy, przede wszystkim liczą się te warunki, czyli umowa o pracę, rodzaj zatrudnienia i poziom wynagrodzenia. I moim zdaniem ten poziom, mimo tego, że jest niski, on jeszcze będzie spadał, natomiast będzie to na pewno wolniej niż na przykład w 2015, gdzie mieliśmy boom na rynku i bezrobocie spadało lawinowo.
A co z emerytami, że z racji wieku zapytam, czy można ich w jakikolwiek sposób wykorzystać na współczesnym rynku pracy?
Znaczy, to bardziej pytanie jest do pracodawców. Dla Urzędu Pracy emeryt nie jest klientem. Jeżeli ktoś posiada uprawnienia emerytalne, z automatu wyklucza możliwość zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Tym niemniej jest to rzesza osób, która, przynajmniej część z nich, mogłaby być wykorzystana i mogłaby nadal być aktywna zawodowo.
No, wiem z własnego doświadczenia, że headhunterzy mają na uwadze tych, którzy przeszli na emeryturę, bo dość często do nich kierują swoje oferty pracy i to nawet za całkiem przyzwoite pieniądze.
No rzeczywiście, wszystko związane jest z luką na rynku pracy. Jeżeli nie ma pracodawców, to każdy, nawet emeryt, jest pozytywnym zjawiskiem. Tak. Ja mówię nawet w tym takim znaczeniu wcale nie negatywnym, dlatego że jeżeli ktoś poszedł na emeryturę, to znaczy, że po ciężkim życiu i ciężkiej pracy wreszcie przyszedł czas na jego odpoczynek, a tu się okazuje, że ten odpoczynek trzeba przerwać mniej lub bardziej brutalnie, mniej lub bardziej finansowo, że tak powiem, więcej czy mniej. No i wtedy znowu zaczyna się praca. Oczywiście optymalnym rozwiązaniem byłoby, żeby w firmach ten proces był naturalny. Wychowuje się młode pokolenie, które przejmuje, a emeryci czy osoby uprawnione do emerytury, odchodzą na emeryturę, żeby rzeczywiście no, skorzystać z tej jesieni życia, a nie do końca życia pracować. Niemniej jednak dzisiaj jest tak, że emeryci są poszukiwani na rynku pracy, wykorzystywani. Myślę, że ja jako członek pracodawców Pomorza i Kujaw myślę sobie, że wiele takich jest negatywnych elementów, jak na przykład w firmach ochroniarskich, gdzie emeryci pracują za jakieś takie rzeczywiście bardzo małe kwoty. Mogę powiedzieć, że w naszym związku emeryt jest traktowany na tych samych zasadach jak normalny pracownik, który nie nabył uprawnień do emerytury. No, rynek pracy jest taki, jak jest i emerytów również chętnie przyjmujemy do pracy, zapewniając te same warunki. A jeżeli jest okazja, że emeryt nie musi pracować 8 godzin, tylko mniej, na pół etatu 6 godzin, 4 godziny, czyli mieć taki ruchomy czas pracy, to oczywiście również jest mile widziany w związku z tym, że jednak cały czas poszukujemy pracowników.
No właśnie, mamy rynek pracownika i to już od wielu, wielu lat. No i te problemy, które stają przed rynkiem pracy są no, trudnym wyzwaniem dla pracodawców. Tak wynika z naszej dzisiejszej rozmowy i trzeba już na etapie edukacji poszukiwać przyszłego pracownika. Dziękuję pięknie za udział w dyskusji. Pani Lucyna Brodziak z Zespołu Szkół Chemicznych i Rady Dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej. Pani Elżbieta Wiewióra, szefowa Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy. Pan Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Pan Łukasz Kosiński, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli.
Dziękuję.
I pan Romuald Kosieniak, wiceprzewodniczący Zarządu Pracodawców Pomorza.
Kłaniam się wszystkim słuchaczom. Dziękuję.